Nocne rozmowy.
Dziś jest z nami pan Michał Pajdak, ekspert w zakresie naszych zachowań konsumenckich, także różnych innowacji, także po tej drugiej stronie sprzedawców. Paweł Kretkowski program realizuje. Łukasz Kaźmierczak, jeszcze godzinę będziemy rozmawiali o grudniowych zakupach i w ogóle o naszych konsumenckich przyzwyczajeniach i grzechach, wadach, które tak łatwo w nas się zakorzeniły, które się nas uparcie trzymają. Panie Michale, zaczęliśmy, pan powiedział, że tak naprawdę jeden grzech dopiero wymieniliśmy. Cóż jeszcze mamy na sumieniu?
Tak, i drugi taki grzech to jest taki, że nie podejmujemy decyzji, brak decyzji, myślimy i nagła decyzja.
No ale to może jakakolwiek decyzja jest lepsza niż żadna decyzja.
Mógłbym tak teoretycznie to tłumaczyć, ale to trzeba by zobaczyć. Wdrożyliśmy ostatnio w firmie taki system, który pokazuje tak bardzo, jakby to nazywamy atomowo, każdy klik, każde wejście na stronę, każde zapytanie. Wy państwo sobie nie zdajecie sprawy, ale no tak jesteście widziani z perspektywy tych wszystkich systemów, czyli musicie państwo pamiętać, że każde wejście na stronę jest odnotowywane, każda ankieta, którą wypełnicie, każdy czat, który rozpoczniecie.
Każde ciasteczko, które pozostaje.
Tak, pojęcie anonimowy, to umówmy się, nie istnieje.
No i nie ma na przykład anonimowych ankiet?
Anonimowe ankiety to może takie, jak byłby jakieś, może papierowe, takie, jak ktoś nie rozpoznaje naszego charakteru pisma, ale takie anonimowe ankiety, gdzie państwo dostajecie ankietę na swojego maila i jeszcze z wielkim napisem anonimowa, no musicie pamiętać, że to wszystko jest zapisywane, tak? Dostajecie jakąś tam, powiedzmy, dodatkową, znaczy wy nie dostajecie, tylko dopisujecie te odpowiedzi do swojego profilu. Także stosowanie jakichś różnych maili to też nie ma żadnego znaczenia, różnych telefonów na dłuższą metę nie ma znaczenia.
System i tak rozpoznaje, że to należy do was.
Tak, co ciekawe, akurat ten system też pozyskuje informacje, z jakiego państwa jesteście. I to nie jest tylko takie proste badanie po IP, bo przecież korzystamy z VPN-ów, zabezpieczamy się w jakiś sposób przez to, czyli tak jakby imitujemy, że jesteśmy z innego kraju, ale to tak, no dzisiaj tak, ale miesiąc temu, tydzień temu państwo zapomnieli tego VPN-a włączyć i przecież już tak wiadomo, kim jesteście. Dobra, i teraz idźmy do brzegu, pójmy do brzegu. I teraz okazuje się, że takie pojęcie wszedł na stronę i kupił. To kiedyś takie pojęcie, no to byśmy wszedł i kupił, no to tam, nie wiem, sekundy trwało.
Tak, dwa, trzy kliknięcia.
Dokładnie, ale jak państwo byście zobaczyli cztery strony tych działań, które klienci wykonują zanim kupią, że to trwa, aż nagle następuje taki moment decyzji i nagle ten proces kupowania jest w sekundach, w minutach. To jeden z takich wielkich graczy, z tych big techów wykorzystuje właśnie poprzez reklamy, bo on łowi tych klientów.
To, że w sekundę się wtedy decyzja zapala w głowie, tak?
Tak, że bardzo długo podejmujemy decyzję, tygodnie ciszy albo tygodnie jakichś działań, wejść na stronę, a potem nagle wszystko jest na wczoraj i wszystko działa w ciągu sekund. I nie wiem, czy państwo tak macie, że być może myślicie o prezentach przez wiele, wiele tygodni, a potem nagle te zakupy są w ciągu sekundy. Chcemy skończyć.
Tak,
skończyć.
Albo nie chcemy tego prezentu, który nam chodzi cały czas po głowie, albo chcemy, ale ostatecznie wychodzimy z czymś absolutnie z innej parafii.
Dokładnie, bo uzmysławiamy sobie, że może nas to męczy, może tutaj chodzi o to, że boimy się tych deadline'ów, takich tych momentów, kiedy musimy dokonać tego zakupu. Może ta przyjemność jest bardziej z tego myślenia, a mniej z tego aktu kupowania. Więc uważajmy na taki właśnie, na taki
impuls,
grzech,
tak?
Gdzie my bardzo długo myślimy, często nam jakieś okazje uciekają, a potem ta decyzja jest w sekundę.
Czy w domyśle ja rozumiem dobrze, że to jest najczęściej zła decyzja?
To może być taka decyzja
ta impulsowa.
W tym systemie, o którym mówiłem wcześniej, pierwszym, czyli taka nieprzemyślana, bo ona jest często już tym takim klikiem, zapłatą, podjęciem tej decyzji, a wcześniej były te decyzje w tym systemie drugim według Kahnemana, czyli takim wolnym, takim powiedzmy mającym strukturę.
Czyli trzymajmy się raczej tych decyzji, które długo w nas dojrzewają, czy
tak.
to jest bezpieczniejsze, bo jednak mamy je bardziej przemyślane.
Tak, i podejmujemy decyzje nie nagle, tylko właśnie na podstawie.
Idźmy dalej.
Ale nie zawsze mam okazję w ten sposób.
No tak, to też jest oczywiście dokładnie sytuacja, kiedy
mam
nagle się coś
trzeci
pojawia.
Trzeci grzech główny, to nie wiem, czy możemy przejść. To jest coś takiego, że one są autorskie, więc tutaj jest premiera.
Michał Pajdak.
Kupię produkt, zaspokoję swoje potrzeby i wydaje mi się, że zrobiłem wszystko. Że ten akt zakupu, na przykład kupuję telefon i myślę sobie, a kupiłem telefon, mam telefon i super. A tutaj się nagle okazuje, że to jest dopiero początek drogi. Ten telefon wymaga wdrożenia, wymaga instalacji, wymaga wykorzystania i potem mamy takie wrażenie, że to tak do końca miało tak zmienić wszystko w moim życiu, a nie zmieniło, bo tego nigdy nie wdrożyłem. I zapominamy też o tym, że rzeczy, które kupujemy, towary, które kupujemy, niektóre, tak, oczywiście, bo niektóre zjemy, tak jak ten cukier za złoty 99, ale te niektóre rzeczy wymagają od nas zadbania, serwisowania, wcześniej jeszcze wdrożenia, ale też tak naprawdę martwienia się o nie. Czyli taki, nie wiem, czy to można nazwać grzechem, ale takie myślenie, że kupno produktu załatwia wszystko, a to może być początek problemów. Mhm. My jesteśmy zadowoleni, że kupiliśmy, na przykład, nie wiem, łódkę sobie kupiliśmy. O. I mówimy, mamy teraz łódkę, ale super, ale nagle się okazuje, że ta łódka musi gdzieś przezimować i ta łódka musi być gdzieś serwisowana.
Po co mi to było?
Łódkę trzeba chronić i tą łódkę i tak dalej, i tak dalej. Mówię sobie, oj, to nie tak działa.
Czy w sytuacji, kiedy kupujemy dla kogoś prezent, i to może być kłopotliwy prezent, to tak naprawdę przerzucamy w tym momencie te konsekwencje na tę drugą osobę.
Tak, pamiętam takie, szczególnie jak to jest żywy prezent, na przykład jakiś zwierzak i myślimy sobie, ale będzie fajnie, jak damy komuś zwierzak, królika.
Na przykład albo pytona.
Pytona, a potem się okazuje, że ten pyton jeszcze chce jeść, a na końcu to tam jeszcze robi jakieś zamieszanie w rodzinie. Więc tak jest, tak, dokładnie tak to działa. Więc kupno produktu to nie jest koniec problemów.
Tak naprawdę wszystko to, o czym pan mówi do tej pory, te pierwsze grzechy, mógłbym sprowadzić do tego, że naprawdę trzeba mieć dobrze przemyślaną każdą decyzję zakupową.
Tak, a to pan przewidział tutaj czwarty grzech. Czwarty grzech to mam plan na zakupy, no ale to wszystko działa tak w sztabie. W naszym sztabie, można powiedzieć, tak to działa. Natomiast na polu bitwy to już tak nie działa. Bo ten plan to się rozsypuje w ciągu sekundy. I pewnie jak mieliście państwo okazję w Black Friday, tam też może mieliście jakieś plany, że tutaj chcę kupić to, a potem się okazuje, że już po paru sekundach było to zupełnie inaczej. I właśnie Daniel Kahneman badał, on akurat badał żołnierzy izraelskich, na polu, ale nie tych sprzed lat. I właśnie tam wykazał, że to, co mówią przełożeni w sztabie, czy powiedzmy przed wyjściem na jakąś akcję, a to, co się dzieje później, to są dwa różne światy. I okazało się, że tak samo działamy w stresie, w sklepie, a jak do tego dodamy światło, hałas, takie dążenie do celu, nazwijmy to Black Friday, to też mało czasu, nie zawsze mamy 12 godzin, czasami mamy parę minut, żeby dokonać zakupu, to tak naprawdę te wszystkie plany się rozsypują i w efekcie możemy tak po prostu płynąć,
czy sprzedawcy
wydawać.
Może wręcz chodzić o to, żeby nam się posypały te plany?
To wszystko, co można tak powiedzieć, że sprzedawca wszystko, co robi, to właśnie robi, żeby nam się posypały plany, bo on zaskakuje nas tym światłem, tym wszystkim. Zobaczcie państwo, ile tam jest energii w tych sklepach, ale dostajemy jakieś promocje na dzień dobry, dostajemy jakieś właśnie takie trudne rebusy, 3 za 2, albo 2 za 3, albo jeszcze inaczej. Albo tak jak kiedyś pamiętam, w jednej z sieci dostałem godzina 22 w miejscowości Elbląg i chciałem bułki kupić, a tam kup 6 za 12, 6 za 14, coś takiego. I myślę sobie, no tak, no w sumie to się opłacało, to dobra cena, ale co ja zrobię z tymi 14 bułkami? One będą za chwileczkę stare. No i właśnie to są tego typu rzeczy, więc robimy wszystko w takim handlu, żeby ten plan się posypał, żebyście państwo kupowali to tak, jak chce sprzedający i co chce sprzedający i i ponieważ jesteśmy otwarci na nowości też czasami, ale też przede wszystkim jesteśmy chętni do eksperymentowania zakupów, więc podążamy za tym.
Taka uwaga, która przyszła mi do głowy, może trochę boczna, ale nie do końca. Mówi pan o tym efekcie takim bombardowania nas światłem, głośnością, sensorykami. To pewnie osobno jeszcze o marketingu sensorycznym powiemy, szczególnie tym dedykowanym na Boże Narodzenie, bo to dopiero jest cała sztuka. Natomiast jedna z bliskich mi osób mówi, że staje przed wielką półką, na której jest 30 rodzajów herbat i ona nie widzi nic w tym momencie. Nic.
Tak, i to się bardzo zmienia. To się zmienia, zauważcie państwo, jak kupowaliście kiedyś. Kiedyś mieliśmy taki pluralizm zakupowy, tak byśmy mogli to nazwać. Kiedyś właśnie była moda na to, że było dużo napojów, dużo kaw, a dzisiaj nieprzypadkowo akurat dyskanty są tym takim królem polowania, bo one zmniejszyły państwu tą półkę do, no powiem, w niektórych przypadkach to wygląda tak, że to jest po prostu marka globalna, marka lokalna i marka własna. Czyli kupujemy czekolady, to powinna być czekolada właśnie marki, tutaj można sobie tam dodać tą nazwę, ale ta marka taka właśnie, polska i marka i oczywiście z naciskiem na to, żeby tą markę lokalną, znaczy lokalną, tą markę własną sprzedawać. I one czasami, te marki, przechodzą już do takiego, powiedzmy, obiegu. Zresztą państwo znacie te marki, więc nie będę wymieniał. Więc tak to mniej więcej wygląda. Ten wybór jest spośród tak naprawdę trzech produktów z naciskiem na ten pierwszy. Ten pierwszy jest najbardziej omarżowany, tam nie ma tak dużo kosztów marketingu jak w tych pozostałych, bo to jest marka własna. Więc
tutaj ten wybór, można zarobić.
Dokładnie, więc te czasy takiego wyboru, takiego pluralizmu raczej odeszły.
To może jednak lepiej dla nas paradoksalnie, no bo wtedy...
Dlatego lubimy ten format. Bo on jest też blisko. On jest też blisko, bo badania pokazują, że my kupujemy raczej w sklepie, który jest blisko. I to znowu wykorzystują te inne sieci, takie te najbardziej agresywne, które realizują tak zwaną misję Same Day Consumer Mission, to się nazywa, czyli misji konsumenta tego samego dnia, bo my tak troszeczkę jak kiedyś wychodzimy na polowanie każdego dnia i chcemy kupić te podstawowe
wrócić
rzeczy
z turem, tak,
i wrócić, tak, wrócić z tego lasu, nazwijmy, z tej puszczy, z czymś, i nam się to udaje. Ale tutaj się okazuje, że to już nie 400 metrów, nie 300 metrów, ale najlepiej jakbyśmy 150 metrów szli do tego sklepu.
Panie Michale, bo w zasadzie to taki moment na przerwę, ale ja o tę jedną rzecz zapytam, bo pan trochę to wywołał i uprzedzamy pewnie trochę temat. Ja chciałbym zapytać o wojny cenowe, czy te wojny reklamowe pomiędzy największymi dyskontami polskimi. Kto tak naprawdę, inaczej, czy kto klient, czy klient może na takiej wojnie zyskać?
Tak, z reguły te sieci odchodziły od ceny, bo to była taka strategia prosta wiele lat temu. Pamiętacie państwo, ten jeden był tani, ten drugi był też tani. Ale tu nagle się okazało, że jest interes w tym, żeby jednak te wojny wprowadzać. I te wojny są po części technologiczne, bo tam właśnie też chodzi o etykiety elektroniczne. Te wojny są... One bardzo przypominają wojny polityczne. To pewnie państwo zauważacie, że to właśnie chodzi o taką polaryzację, że ta reszta uczestników tego rynku, ona się musi opowiedzieć. Jesteś za tą siecią, czy za tą siecią?
Czy ty kupujesz tu, czy
dokładnie,
ty kupujesz
tam? Są dwa obozy, te obozy. My to znamy z napojów gazowanych, my to znamy z polityki, to pewnie państwo bardzo, bardzo dokładnie znacie. My to znamy od lat. To jest prosty mechanizm polaryzacji. Politycy wykorzystują to i proszę zobaczyć, jak to w polityce wygląda. Wybiera się jakieś tematy, na przykład, nie wiem, aborcji, i się polaryzuje. Jesteś za, jesteś przeciwko. I kolejny temat. Te tematy są z badań, z sondaży. Więc tak naprawdę to jest dokładnie to samo, tak? Trzeba się opowiedzieć, kto wygrywa na tym. No przede wszystkim wygrywają ci gracze. Tam mamy lidera rynku i mamy takiego tak zwanego underdoga, takiego, który idzie za tym.
Czasami potrafi wygrać bitwę.
Dokładnie, idzie za tym liderem i chce go tam podgryźć. No ale gdzie jest ta trzecia sieć, ta czwarta, ta piąta, ta dziesiąta? To one tracą na tym, bo o nich się nie mówi. Więc tutaj wygranych jest na pewno.
Czy ja dobrze rozumiem,
dwóch.
Że te obie... Aha, właśnie, to pan powiedział, że te obie sieci są wygrane. Czyli tak, pozostały dyskonty mniejsze, lokalne.
W ogóle
nie
o nich
tak
nie mówimy, tak, bo one nie są w tej wojnie. Tak, tak samo jak mamy napoje gazowane typu cola, to mówimy o dwóch markach,
tak.
Ale już nikt nie mówi o trzeciej, czwartej, piątej, nawet nie znamy ich nazw, chociaż też istnieją takie, ale one przegrywają. Tylko tam była taka sytuacja też właśnie z kolą i to się chyba od tego nawet zaczęło, że ta jedna z tych sieci, ta niebieska, znaczy sieci z tych produktów niebieskich, nazwijmy, ona właśnie wchodziła na rynek później i to ona była tak zwanym underdogiem i to ona chciała powiedzieć, no dobrze, to...
Wybierz,
tak?
Dobrze, ale czy mimo wszystko, bo mówimy, że one zyskują, ale czy my
zyskujemy?
Czy biorąc to przysłowiowe masło, cukier, bo to nas chyba do końca audycji dzisiaj nie opuści.
Tak, ja mam wrażenie, że chyba to wszystko drożeje, tak mam wrażenie.
No to jakby jest bardzo już filozoficzne, co pan powiedział, zgadzam się, ale czy... Wszystko płynie i wszystko drożeje. Tak, moglibyśmy ukuć taką nową sentencję. Natomiast mam na myśli to, czy przy tej wojnie, nawet jeżeli ona jest trochę pozorowana i trochę ma wykosić resztę rynku, czy jednak porównując ceny w obu wiodących dyskontach, nie zyskujemy mimo wszystko?
Na pewno tak, na tych takich flagowych produktach, ale w ogóle jest takie niebezpieczeństwo na rynku, bo te sieci zajmują takie dogodne pozycje. Nie wiem, czy państwo zauważyliście, jedna sieć czyści miasta z innych takich sklepów. Jesteśmy na etapie takiej sukcesji tych małych właścicieli sklepów, którzy zakładali te biznesy w latach jeszcze 90. Dzisiaj oni mają o te 35 lat więcej. Ich dzieci nie przejęły tych sklepów, te dzieci były dobrze wykształcone, te osoby były majętne. Dzisiaj ten biznes już nie jest do końca tak efektowny i też opłacalny, więc te dzieci już tej sukcesji nie przejmują. Więc mamy tam sieć, która tutaj czyści miasta, mamy sieć która czyści tak naprawdę mniejsze miejscowości, budują sklepy nawet pomiędzy tymi miejscowościami. Ja nie będę specjalnie podawał tutaj nazw, żeby taki rebus stworzyć. I mamy tutaj wewnętrzną bitwę tych dużych miast ze sobą. I mamy tych przegranych. Mamy przegrane hipermarkety, które tak naprawdę wydawało się jeszcze kilka lat temu, że to będzie
król polowania.
Dokładnie. Natomiast hipermarkety zostały podgryzione przez internet, bo one bazowały tą szerokością asortymentu, a dzisiaj szerokość asortymentu jest w internecie, więc pewnie państwo obserwujecie tutaj losy tych hipermarketów i tak naprawdę, szczerze mówiąc, jakoś nie widzę reszty i ta reszta gdzieś tam goni tą czołówkę, ale pewnie ma swoje problemy.
To była długi set naszej rozmowy, ale to jest tak ciekawe zagadnienie i właściwie otwiera się tyle nowych ścieżek, że moglibyśmy długo o tym mówić. Mamy cały czas jeszcze te grzechy.
Mamy całą noc.
Czy
nie?
Bardzo bym chciał, ale niestety jeszcze tylko 40 minut. Chciałbym za chwilę, żebyśmy jeszcze wrócili do sklepów stacjonarnych i do grudniowych zakupów z zapachami świątecznymi i muzyką świąteczną w tle. Sunday mornings in conversation, sing my favorite song like they wrote it for me. Gratitude and I'm learning patience. I like comfy clothes with my heart on my sleeve. I read between the lines, don't gotta work all the time. I'm working on my mind and it's by design. I manifest my dreams, whoever I wanna be. I know that it starts with me. It's all them little things, living for them little things. Yeah, you know them right, it gets a little deep, bittersweet, but it's all about them little things, yeah. When there's a big black hole in your big love heart, when the night takes hold, you can still see the stars in all them little things, living for them little things, yeah. Keep my inner voice at bay. Swimming in what I create, yeah.
the small stuff. I gotta shake the chip on my shoulder. It's harder than it seems. Sometimes I'm over emotional, but it's in these moments. All I really need is all them little things, living for them little things. Yeah, you know them right, it gets a little deep, bittersweet, but it's all about them little things, little things. When there's a big, big hole in your big love heart, when the night takes hold, you can still see the stars and all them little things, living for them little things. Yeah, can't let this monster, I gotta shake the chip on my shoulder, it's harder than it seems. Sometimes I'm over emotional, but it's in these moments. All I really need is all them little things, living for them little things, yeah.
Nocne rozmowy.
Od kiedy państwo słyszą tak naprawdę kolędy albo piosenki świąteczne w sklepach? Mam wrażenie, że chyba pierwszy raz usłyszałem jeszcze w połowie listopada. To było niewiele po wszystkich świętych.
A jak zobaczyłem kiedyś w jednej sieci Mikołaja 1 września, to mówię, coś tutaj się chyba wydarzyło. Ale jeszcze pamiętam, to pamiętam ze Stanów Zjednoczonych, Black Friday i te White Christmas, a dookoła piękna, piękna kalifornijska, nie wiem, jesień, gorąco. I mówię, coś tu nie pasuje. A teraz tak naprawdę ludzie się licytują, kto pierwszy odtworzy ten przebój. Więc faktycznie coraz dłużej, no ale to jest taki moment właśnie.
Porozmawiajmy trochę o tych sztuczkach świątecznych, które są tak bardzo nam bliskie, inaczej, tak bardzo na nas działają. To może w ten sposób, bo przecież i zapachy, i wzrok, i atmosfera. Jeżeli możemy być zdenerwowani pośpiechem, tym, że nie mamy czasu, ale jednak to jest grudzień, to jest atmosfera świąteczna. Jeśli robimy zakupy wśród tych światełek, zapachów, a to potrafią być bardzo precyzyjnie dobrane zapachy. To może być zapach igliwia, to mogą być zapach pieczonego chleba na przykład. Takie słyszałem.
I takie jest. Kiedyś się zwrócił klient z prośbą o pomoc, bo chciał stworzyć zapach dżinsów. Więc uwierzcie państwo, że te zapachy mogą być przeróżne, ale zacznijmy od takich...
Dżinsy pachną?
No właśnie, chciał mieć sklep właśnie pełny zapachu dżinsów, ale od takich najbardziej bliskich, jeszcze nieświątecznych, zapach, on się chyba nazywa New Car. Taka choinka zapachowa, która pachnie jak nowy samochód odbierany z salonu, albo jak często państwo może gdzieś tam bywacie na jakichś wakacjach, to te mieszkania, które wynajmujecie, apartamenty, pachną nowością, a przecież nie są nowe. Więc to tak powiedzmy początek, a teraz przejdźmy już na zapachy takie świąteczne, albo jeszcze może nie świąteczne, to zapach kawy, ale nie kawy takiej wytwarzanej, takiej, wiadomo, takiej przygotowywanej, ale nie takiej z tej zielonej kawy, czy tam, to taka nie, to bardzo źle pachnie, ale zapach kawy, zapach pieczywa, chociaż niczego się nie wypieka. No i teraz przechodzimy do tych wszystkich takich cudownych zapachów świątecznych, właśnie igliwia.
To jest tak, że atmosfera w sklepie, widziałem takie badania, może mieć wpływ na długość przebywania klienta w sklepie.
Tak, jest taki sklep, właśnie studentka na to pytanie, już miałem okazję przetestować te niektóre pytania, które dzisiaj padną na moich studentach i właśnie opowiadała mi, że zajmuje się badaniem właśnie marketingu sensorycznego, jest taka, nie powiem jaka, sieć, gdzie można takie prywatne spa mieć, nazwijmy to, ale tam jest taka super atmosfera, że tam jest takie światło, które jest takie trochę przyciemnione i też tak bardzo powoli i tak tak cicho wypowiadają się sprzedawczynie w tym, czyli można...
Tak, są szkolone, tak?
Są szkolone, żeby... dokładnie. Są takie sieci, gdzie przez cały sklep, może państwo kojarzycie, przez cały sklep słuchać dzień dobry, bo taki jest wymóg. I właśnie o to chodzi, żeby stworzyć taką atmosferę, żeby kupowało się dobrze, ale musicie państwo pamiętać, że żyjemy dzisiaj nie w takim prostym marketingu jak kiedyś, tylko dzisiaj mamy doświadczać całym sobą doświadczać i mamy dokonywać imersji, mamy się jakby integrować z danym produktem, czy mamy go odczuwać, o można powiedzieć, tak? Czyli dzisiaj mamy czuć, mamy dotykać, mamy czuć dotyk, mamy czuć
zapach. No, myślę, że dotknięcie produktu to w ogóle jest marzenie sprzedawcy, no bo wtedy...
Mamy być w centrum działań
marketingowych.
Mamy być w centrum działań marketingowych, czyli o tej sieci, o której mówię, to tam jesteśmy w centrum, tak? Mhm. Tam jesteśmy, czujemy to, chcemy być częścią tego produktu, czy chcemy być częścią tego...
Jeśli chodzi o to, co nas spotyka po wejściu do sklepu, tu nic nie jest przypadkowe. Układ towarów, cen, tego wszystkiego, jak to jest nam podane?
Tak, przede wszystkim mamy do czynienia ze świętem chrześcijańskim, katolickim, tak religijnym, które jest na końcu roku. I teraz wszystko, co się dzieje, to jest już marketing, czyli ktoś wykorzystuje, tak jak wykorzystuje się, nie wiem, walentynki, no to już pewnie w ogóle się tworzyło te walentynki, Halloween, tak. Pewnie państwo zauważacie, że ten kalendarz jest bardzo taki gęsty. Zaczynamy może feriami, zimą, wyprzedażą, karnawałem, potem przechodzimy przez Wielkanoc, potem przechodzimy przez majówkę, tak w skrócie mówię, bo to jeszcze tych eventów może być dużo pomiędzy. Po majówce mamy szkołę, kończymy szkołę, wakacje, ale już jakoś tak dziwnie 1 lipca już mamy back to school, powrót do szkoły. A potem to już pewnie państwo
tak
wiecie,
do
szkoły wróciliśmy i mamy znicze, tak, jeszcze Halloween wcześniej, a później już po zniczach zaczyna się tak naprawdę Black Friday i Black Week i Black Month i
Cyber
już,
Monday już,
tak,
i tak dalej.
Tak, Cyber Monday.
Tak, ale...
Więc mamy ten plan zaplanowany i tą inscenizację, która się zmienia, a tutaj podpinamy się pod święto, które nam się bardzo podoba, pod tego gwiazdora, albo świętego Mikołaja, jak to woli. I wykorzystujemy to. I ta muzyka co roku gra taka sama i co roku ta inscenizacja jest bardzo podobna. I co roku sobie mówię, że ja się już na to nie nabiorę, ale gdzieś właśnie w okolicach połowy grudnia już jestem otoczony tym wszystkim. Już nie mam wyjścia, już zaczyna mi się to podobać i za chwilę zacznę żałować, że to się skończy. Pomimo tego, że wiem, że jest to tak naprawdę podpięcie się pod to, no ale wszyscy pewnie, może nie wszyscy, ale większość z nas się podporządkowuje i ta muzyka się coraz bardziej podoba, bo od nie wiem, 4 tygodni albo 3 tygodni już jest dostępna.
W tym wszystkim najśmieszniejsze jest to, że też te skojarzenia nasze konsumenckie bardzo współgrają z tym, co się wiąże ze świętami. Czerwień, kolor Mikołaja, to także jest symbol luksusu na przykład. Takie skojarzenia.
Takie może być, zależy jakie prezenty i czy przyjdzie, to wtedy faktycznie może być luksus. Gorzej jak się nie było miłym.
Myślę o handlowcach, którzy czerwienią, zielenią, złotem nasycają wtedy sklepy bardzo.
To zostały nam jeszcze 3 grzechy. Jeden właśnie a propos handlowców, to może od tego ostatniego zacznę. Sprzedawca mój przyjaciel.
Mhm. My w to wierzymy.
Tak, wierzymy w tych sprzedawców, wierzymy doradca klienta. Nie wiem, czy macie państwo jakieś doradcę klienta, a w bankach jest rzecznik klienta. I tak nam się wydaje, że to wszystko takie nasze, tak? Że ten sprzedawca też klienta jest.
Ale to przecież on gra z nami, a nie ze swoim pracodawcą.
Tak, dokładnie, oni nam doradzają. Zresztą też mamy pełno szkoleń związanych chociażby z tak zwanymi relacjami, budowaniem relacji, sprzedażą relacyjną właśnie po to. I przypomina mi się taka sytuacja, kiedyś pracowałem w korporacji i był test na etykę. i było jedno z pytań, na które odpowiedziałem. To pytanie było, czy jeśli mój syn gra z synem mojego klienta w jednej drużynie piłkarskiej, to czy ja mogę mu sprzedawać? I wtedy odpowiedziałem, no tak, oczywiście, to jest najlepsza sytuacja, jaka może być. To jest idealny układ. I szef do mnie przyszedł i mówi, nie zdałeś testu na etykę. Ja mówię, a co się stało? Jedno pytanie miałeś błędne. Ale które? No właśnie to. Okazuje się, że to jest nieetyczne. A tutaj się okazuje, że ten sprzedawca to jest nasz największy, ja wiem, spowiednik, powiernik. I my go uwielbiamy, a on nam doradza i my jesteśmy zadowoleni. Ale przecież on tak naprawdę realizuje, szczególnie pod koniec roku, bardziej chyba własny target, cel sprzedażowy niż nasze zadowolenie. Jak właśnie słyszę tych doradców, rzeczników, klienta i pewnie byśmy wymienili tu jeszcze masę jakichś takich nazw, to nie są nasi doradcy.
Czyli to od razu pytanie w takim razie, jeżeli sprzedawca mówi, że on nam ze swojej marży coś opuszcza, tak. Albo że tak naprawdę gdzieś dla nas wynegocjował szczególnie korzystną cenę, bo przecież panie Michale, znamy się od 20 lat, kupuje pan u mnie co roku nową szczoteczkę,
tak,
albo ubezpieczenie.
Tak, to bym tutaj znak zapytania postawił, czy tak jest. Ale podziwiam, niektórzy ci sprzedawcy naprawdę chyba sobie dobrze żyją, bo jak, nie wiem, czy jak państwo kupujecie pralkę, lodówkę, to ten sprzedawca zawsze taką pralkę ma, bo
no,
on ją kupił w domu.
Ja sam
więc ja sobie wyobrażam, że ich domy to wyglądają dokładnie tak jak ich sklepy, bo oni wszystko mają w tym, więc chyba tak to przechowują.
Na pewno
bo,
mają ten model właśnie.
Tak, a jeśli jest taki mądrzejszy, to mówi, że to jego mama właśnie kupiła albo on sprzedał mamie. Tak samo jak te sklepy meblowe, tak samo wyglądają pewnie ich domy, bo oni też wszystkie te kanapy mają w domu. No właśnie, a my w to wierzymy i to jest najlepsze, no bo chcemy to mieć to poparcie przez kogoś, chcemy mieć ten dowód słuszności, że to działa, tak? A jakby nie było, to jest jakiś autorytet. Oczywiście wszystko się zmienia w internecie, tam już tego sprzedawcy nie mamy, tam już mamy automaty, tam już mamy edukację, samo edukację, bo to nikt nie będzie nas uczył. Tam już mamy to doświadczenie. No właśnie to jest takie poukładana dżungla, to już mamy doświadczenie klienta ustawione, ta ścieżka klienta jest zdefiniowana, ten klient ma się sam wyedukować, ma sam podjąć decyzję.
Sam się potknąć.
Tak, ma najlepiej potem już nie protestować po zakupie. Tam już nie mamy tego sprzedawcy. Więc to był taki piąty grzech główny.
To sobie zostawimy te dwa pozostałe za chwilę na deser. Być może warto byłoby też jeszcze trochę opowiedzieć o tym, o czym pan trochę wspomniał. I to będzie dobra też lekcja taka dla państwa na najbliższe dni, mianowicie o narzędziach, jakimi dysponujemy. Na przykład, żeby zweryfikować ceny, no bo to jest jednak mimo wszystko dość istotna broń w rękach konsumentów.
Płaczesz, gdy nie widzi nikt.
Daj sobie
szansę, żeby poczuć życia smak.
Jeśli tylko chcesz, to drugiemu coś od siebie daj. Bo prawdziwy życia sens dawać co sam byś dostać chciał.
I wtedy zrozumiesz wreszcie, że prawdziwym szczęściem jest umieć komuś szczęście dać.
Umieć komuś szczęście dać.
Bo ważne są tylko te chwile, dla nich właśnie żyjesz, więc może dziś, właśnie dziś odnajdziesz życia sens.
Jeśli
to drugiemu coś od siebie daj, bo prawdziwy życia sens. Co sam byś dostać chciał, jeśli tylko chcesz,
jeśli tylko
to drugiemu coś od siebie daj, bo prawdziwy życia sens. Co sam byś dostać chciał,
dawać to,
jeśli tylko chcesz,
to co sam byś dostać chciał,
byś dostać chciał.
Nocne rozmowy.
Troszeczkę tak myślę sobie, że może z tym grzechami to tak przesadziłem teraz w okresie przedświątecznym, kiedy wszyscy tacy jesteśmy dobrzy, mili i tak dalej, ale tu chodzi o grzechy wobec nas samych, jakie popełniamy, czy na sobie samych. Panie Michale, no to dobijmy te gwoździe w takim razie do tej naszej takiej no, szarej konsumenckiej codzienności, w której się no, niekiedy, mam wrażenie, coraz częściej wręcz gubimy.
Kolejny grzech, tak?
Mm-hmm. O proszę.
Przecenianie swoich możliwości konsumpcyjnych, bo to jest tak, trochę ma być dużo, ma być, bo się przyda.
Albo końcu, święta.
Albo są święta.
Albo w razie Niemca, bo też jest takie tak, powiedzenie w Wielkopolsce.
A na końcu i tak wyrzucimy, więc jeżeli państwo chcecie wejść w taki tryb oszczędzania i oszczędzać, to należy zacząć od końca. Od wyrzucania, bo to jest taka prosta metoda, to tak troszeczkę jak się jest na diecie, to dietetyk mówi, to teraz tutaj proszę powiedzieć, co się jadło. A chodzi właśnie o to, żebyście zobaczyli, co wyrzucacie, bo tam jest ten duży potencjał, a my wyrzucamy na potęgę. Ja kiedyś miałem takie badania, to są potężne pieniądze, to jest kilka tysięcy złotych w skali roku, a po świętach to jest jeszcze gorzej. I to wyrzucamy
na poziomie
obierania, nazwijmy to, warzyw i owoców, no, a potem tak naprawdę gdzieś tracimy w procesie produkcyjnym, a na końcu to wszystko wylatuje do śmietnika. I to jest taki wielki, wielki ból, który pewnie tego nie widzimy, bo to już zapłaciliśmy, bo tak powinno być, bo stół musi być pełen, ale my tak nie jemy, jak myślimy. Ja wiem, że ktoś tam nie dojechał zawsze, tak, że musimy więcej, bo się mniej nie opłaca, bo jak Bigos to cały wielki
No, bigosu się nie wyrzuca, tak, bigosu się to szczęśliwie
zamrozić.
Ktoś, kto...
Tak, ale zobaczmy, co się dzieje na przykład, jak jest długi weekend. Ile tego chleba można kupić? Ja też byłem w kolejce w piekarni i ja nie wiem, co ci ludzie robią z tym chlebem, z tymi bułkami, chlebem. Ile tego można kupić? No, to są jakieś potężne ilości. No i tak samo jest z mięsem, tak samo jest z innymi produktami. Pół biedy, że jeszcze są to takie produkty, które się nazywają potocznie suche i które są...
Długi termin przydatności, tak?
Bo kupimy na przykład tuńczyka, który ma tam 3 lata terminu, to jeszcze pół biedy, ale jeżeli to będzie coś świeżego, to najczęściej to ląduje w śmieciach.
Mhm. No tak, to zostało nam jeszcze jedna chyba.
Tak,
rzecz.
Tak, ale to jedno to już takie tak zakończenie. Sofcik. Tak, taki sofcik. Święta to koniec świata. Jako grzech, czy święta i po świętach. I to tak troszeczkę jak z tym dniem przed długim weekendem właśnie, że nam się wydaje, że to jest faktycznie koniec świata. Jak czegoś nie kupimy, to już nigdy nie kupimy, ale wierzcie państwo, albo nie, że po świętach też będzie normalny dzień.
Panie Michale, to dla takiego buchalteryjnego porządku zakończyłem tę część. Bardzo bym chciał, żebyśmy trochę o narzędziach obronnych porozmawiali, ale najpierw jeszcze o handlu w internecie. Dlatego, że to jest zupełnie inny rodzaj tak naprawdę polowania na klienta. Trochę pan już o tym powiedział, że w zasadzie jesteśmy absolutnie wypozycjonowani, że ten statystyczny górnik Zagłębia Miedziowego jest dokładnie opisany. Jego potrzeby, przyzwyczajenia, czyli to, co pan powiedział, że tego dnia kupuje na przykład te drogie czekoladki, tylko tak naprawdę to my te informacje przynosimy, można powiedzieć kolokwialnie, w zębach dla tego, kto jest po drugiej stronie monitora.
Tak, w internecie jest trochę łatwiej, bo wyobraźmy sobie, poza internetem, no to mamy paragony, które są bezimienne i my musimy je jakoś połączyć, więc otrzymujecie państwo kartę lojalnościową, najlepiej w postaci aplikacji, bo to już daje więcej możliwości. A gdyby to nie było, to po prostu dostajecie kartę plastikową, gdzie się od tego odchodzi, przypisujecie tak technicznie paragon do swojego konta. No i w zasadzie z tego paragonu jestem w stanie wywnioskować
wszystko
bo wiem nawet, ile macie dzieci, w jakim wieku i tutaj już nie będę opowiadał, czy pijecie alkohol, czy nie pijecie, czy palicie, czy nie palicie. Wszystko, tak?
Jak się piluszki pojawiają na przykład na liście paragonowej zakupów, to zmieniło się w życiu.
Wiele rzeczy się tam pojawia, a w internecie ja bym powiedział, że jest jeszcze łatwiej, bo oprócz tego, że identyfikujecie się na przykład IP, czy też logując się do jakiegoś, na jakieś konto, to oprócz tego jeszcze działa w okolicy niezliczona liczba trackerów, które was śledzą. I pewnie zauważyliście, że jak wchodzicie na stronę, to przy okazji czasami odpalacie 70-100 innych trackerów, takich podglądaczy, nazwijmy to tak. A jeden z nich jest takim podglądaczem, że nagrywa po prostu całą sesję waszą. Nagrywa fizycznie, tak jakbyście mieli, nie wiem, człowieka z kamerą za sobą.
Przeraża mnie.
Dokładnie. I to potem jest wykorzystywane i to oczywiście się każdy zgadza na to, bo to wszystko jest w polityce prywatności, to wszystko jest legalne. My klikamy jest.
No bo kto to będzie czytał? Przecież to jest tak długie i tak moczkowane, że...
Kiedyś pamiętam, że ktoś przy korzystaniu z Wi-Fi tam poprosił o sprzedaż mieszkania, to ludzie też to akceptowali. Na szczęście tutaj musi być akt notarialny, bo tak to byśmy jeszcze potracili. Dokładnie, to można cokolwiek wpisać, nikt tego nie czyta. Nie czytamy ani regulaminów, ani polityk prywatności, ani to nie czytamy nic.
Życia, po prostu tak jest. Nie starczyło.
Umowy nie czytamy nawet w banku tym drobnym drukiem. Więc tam jest o tyle łatwo, że jesteśmy rozpoznawalni. Jeżeli jesteśmy historycznie związani z danym serwisem, to każdy wie, kim jesteśmy. Te systemy, my jako tworzyliśmy taki topowy, globalny system, a ten system pozwala nam na właśnie łączenie tych wszystkich maili, właśnie telefonów. Musicie państwo pamiętać, że bo na pytanie, jaki telefon macie, to jest pytanie, jaki telefon macie teraz, bo mieliście jakiś telefon wcześniej, jakiś numer telefonu, pewnie będziecie mieć ileś numerów w przyszłości, więc tutaj też jest cała historia tych informacji. No i te systemy uczą uczą się coraz bardziej przez trackery, przez własną informację. No i tam otrzymujecie ceny też dynamiczne, one mogą być uzależnione na przykład od tego, kim jesteście.
Albo też jeszcze do tego takiego naszego przyzwyczajenia wrócę, bo bardzo lubimy dostawać rzeczywiście dużo za darmo. I często jest tak, że zgoda marketingowa nam otwiera możliwość, nie wiem, do bonusu darmowego. Nie. I to jest tak naprawdę otwarcie, na które, no, tak jak mówił Friedman, nie ma darmowych obiadów, nie ma darmowych zgód marketingowych. Tak,
to jest początek. Potrzebujemy wysyłać newslettery technologiczne, potrzebujemy dane. Tak naprawdę tutaj tylko powiem, że to nie chodzi o jakieś nasze imię, nazwisko, to jest niepotrzebne. Tutaj jesteście Państwo identyfikowani mailem i numerem telefonu, albo mailami i numerami telefonów. To nie chodzi o to, że ktoś musi wiedzieć, że to jest Jan Iksiński, tak? To absolutnie ta dana jest kompletnie niepotrzebna. Zresztą
chociaż najpierw, zawsze konsultanci jest, i tak po imieniu się do nas
tak, ona zresztą jest
pani Łukaszu, pani Michale.
Często w mailu, bo te maile nawet mają wiek delikwenta w sobie, bo jak zakładał, to nie mógł i musiał dodać swój wiek urodzenia. Więc tutaj, tam jest naprawdę bardzo potężna informacja i te wszystkie taktyki, które Państwo pewnie widzicie, te maile, tych maili jest tam kilkadziesiąt typów, które otrzymujecie, one w praktyce służą, żeby podtrzymać kontakt, żebyście Państwo w pewnym momencie dokonywali zakupu. W dodatku mamy tutaj pełen przegląd, także jesteście Państwo indywidualni, tak, więc też wiemy, jak postępowali wcześniej przed Wami, więc wiemy, jak będziecie postępować. To jest łatwiej, bym powiedział.
Dobrze, to panie Michale, teraz parę minut do końca programu porozmawiajmy o tym, co my możemy zrobić jako konsumenci, żeby tak bardzo nie ułatwiać życia sprzedawcom i przede wszystkim trochę samych siebie ochronić przed tymi sztuczkami, o których mówimy tutaj.
Tak, to uznajmy, że ta cena to jest marketing. To nie jest tak, że my możemy ocenić, czy ona jest dobra, czy ona jest zła. W ogóle się tym nie zajmujmy. Miejmy w głowie to, że im taniej kupimy, ale podstawową rzeczą jest, co kupujemy, czyli to nie jest tak, że zaczynamy od negocjacji, od ceny, tak? Musimy tak naprawdę na początku wyspecyfikować, co chcemy kupić. Musimy być przekonani, że ten produkt, który kupujemy, to jest dokładnie ten produkt, który chcemy. Czy jak kupujemy telewizor, to on ma mieć te cyferki w opisie, które chcemy, a nie takie, które nam sprzedawca zaoferuje. Więc to jest pierwsza rzecz, że musimy wiedzieć, co kupujemy. I teraz mamy kilka narzędzi, które pozwolą nam na sprawdzenie. Od takich najprostszych aplikacji, chociażby gazetkowych, które pozwalają na wyszukiwanie tego przysłowiowego masła.
Korzystniejszej cenie.
Tak, dokładnie. I możemy tam sobie spojrzeć, czy to masło, ile to masło kosztuje, czy ono jest dostępne. W niektórych tych aplikacjach jest także alert. Jak to masło się pojawi, to dostaniemy jakiś alert. Niektóre produkty, szczególnie te tak zwane suche, możemy kupować, tak z mojego doświadczenia, możemy kupować w większych ilościach, bo one nam się mniej zmarnują, mają długi termin. Gorzej z jakimiś świeżymi rzeczami. Tutaj należy uważać, bo potem po prostu będą w śmieciach. Więc pierwsza rzecz, którą absolutnie możemy zrobić, bo nie zachęcam do jakichś tam, powiedzmy, przeglądania gazetek, bo nikt na to nie ma czasu, ale właśnie takie narzędzie, które nam zbiera te wszystkie gazetki i podaje nam tę konkretną cenę. Więc jak będziecie Państwo szli na jakąś imprezę i chcecie kupić jakiś napój, tak, to zanim tam pójdziecie, możecie wyszukać, wybrać też sklepy, które są w Waszej okolicy i oczywiście nie chodzi o to, żeby tam monitorować 100 sklepów, bo i tak tych możliwości mamy kilka. Więc to jest pierwsza rzecz, absolutnie taki, jak to się mówi, must have, który powinniśmy robić. Co nam to daje? Jaka jest nagroda? No bo tu musi być jakaś nagroda. No myślę, przynajmniej tak z badań wynikało. Kiedyś takie badanie zrobiłem na próbie nawet 7000. Nie wiem dlaczego, ale tak dużo wyszło. Więc możemy tutaj kilkanaście procent zaoszczędzić, co by dawało może jakieś bardzo fajne takie tygodniowe wakacje na jedną osobę.
W skali roku oczywiście.
W skali roku i może taki po prostu super wyjazd w trakcie roku
tylko
na weekend.
Na tych aplikacjach.
Tak, tylko korzystając i optymalizując tak bardzo prosto zakupy. Tu jest taka pułapka, bo z reguły to jest taki troszeczkę błąd logiczny, bo jeżeli chcemy oszczędzać, to to powinniśmy mniej kupować. A tutaj błąd logiczny polega na tym, że jak chcemy oszczędzać, to musimy kupować dużo.
I się jeszcze bodźcujemy cały czas.
Czyli jakbym chciał, kupując to mleko za złoty 49, jakbym chciał dużo zaoszczędzić, to musiałbym kupić 100 takich mlek.
Co
jest nielogiczne, więc tutaj trzeba na to uważać. To jest takie pierwsze narzędzie i tych aplikacji jest na rynku sporo i możecie Państwo sprawdzać. Nie zachęcam do przeglądania pojedynczych gazetek, bo to nic nie daje. To też szkoda czasu, tak? Umówmy się, to trzeba działać systemowo i skutecznie. Druga rzecz, którą możemy zrobić, mamy jeden z portali, który też pozwala nam na sprawdzenie ceny po zalogowaniu się, ceny historycznej. I musimy pamiętać, że szczególnie elektronika, ona ma taką strategię zbierania śmietanki, czyli produkt, który wchodzi na rynek, początkowo jest drogi, a potem jest tani. Są też takie inne, to można sobie znaleźć w internecie, nawet takie dłuższe okresy sprawdzenia ceny. Jak zobaczycie Państwo kilka produktów takich elektronicznych, to zrozumiecie, na czym polega ta strategia. One, te produkty w określonym czasie tanieją. Więc jeżeli chcemy kupić telewizor, to na przykład kupujmy go teraz, bo teraz jest ten pik na telewizory i teraz ta cena jest całkiem dobra, bo w kwietniu albo w marcu już będzie nowy telewizor, który wymieni ten telewizor, który mamy teraz. Tam w telewizorach nie ma takiego wielkiego postępu. Wcześniej jak OLEDy wchodziły, to tak było. Więc tak naprawdę to jest ten dobry moment na zakup tego telewizora, a zły moment to jest zakup telewizora w marcu, kiedy ten telewizor może być nawet o 2 razy droższy.
Bo będzie wtedy to wpływo w tej śmietance, jak rozumiem, nowości.
Tak, bo ta zbieranie śmietanki właśnie trwa w ciągu tych paru
tuż
miesięcy.
Tuż przed wprowadzeniem produktu nowego, to chyba już jest optymalny czas, gdybyśmy wcelowali się, nie wiem,
właśnie
2 dni przed.
Tak sprawdzałem ostatnio te ceny i czasami te ceny tak się jakoś dziwnie składają, że możemy kupić produkt sprzed 2 lat w takiej samej cenie.
Czyli taka, tam jest taki, mechanika taki płynów, też, to się
tak, to jest taki trochę bałagan, bo to się rozchodzi po różnych sieciach i to różnie jest cenowane.
Natomiast na pewno sprawdzanie historii ceny danego produktu, tego tak. Mówimy, no może nie będziemy maślanki sprawdzali historycznie w ciągu 2 lat.
To
ale
nie ma sensu.
Ale te większe produkty, tak.
Dokładnie tak, ale musimy sprawdzić ten numer tak na początku. No, w telewizorach tam niektórej marki to jest po prostu konkretny rozmiar tego telewizora, tam 65 cali, potem jest jakieś oznaczenie.
Ale też rok na przykład.
Tak, i tam na przykład B5 załóżmy. I to B5 oznacza, że to jest 2025, a B4 to jest poprzedni rocznik. Więc już tutaj znając ten numer i rozumiejąc, co jest w tym numerze, no wiemy dokładnie, o co w tym wszystkim chodzi. No i kolejna sprawa jest taka, że my jesteśmy rozpoznawani rynkowo i tutaj faktycznie moglibyśmy się zastanowić, czy nie kupować z wykorzystaniem VPN-u, ponieważ my jesteśmy rozpoznawani, ale wcześniej też mówiłem o tym, że no co z tego, że ten VPN wykorzystamy, jak już tak jesteśmy.
To powiedzmy, może każdy kojarzy, że tu chodzi o takie podstawowe szyfrowanie naszego
tak, czyli
adresu.
Dokładnie, czyli stajemy się tak naprawdę, tak jakbyśmy przebywali na terenie jakiegoś innego kraju i z tego kraju tutaj kupowali. No i dzięki temu też, gdyby te systemy były tak głupie, no niestety nie są, ale załóżmy, że wierzymy w to, że są, no to one nas rozpoznają, że jesteśmy tam, powiedzmy, klientem z jakiegoś kraju, a jak wiecie Państwo, te ceny tych produktów w różnych krajach są różne, bo też mamy różne centrale w tych krajach i też różne
strategie. No to musielibyśmy znać
strategie.
Z kolei strukturę ceny.
Dokładnie. I tutaj możemy
się na kraje,
dokładnie,
to już trudniejsze.
Możemy zaoszczędzić. Ja znam też takie korporacje, które na przykład kupują licencje dużych firm, tych big techowych, na przykład z poziomu Polski, bo jest taniej niż na przykład Finlandii, więc tutaj jak najbardziej te strategie cenowe, tylko trzeba by rozpoznać, skąd kupować lepiej.
Panie Michale, myślę, że już na więcej nam nie wystarczy czasu, natomiast
jeszcze temat marketing sensoryczny nam został.
No trochę zaczęliśmy mówić przy okazji tych zapachów, tego typu rzeczy. No ja mam takie poczucie, że naprawdę my bardzo powierzchownie poruszyliśmy ten temat, jak zresztą wiele, które w nocnych rozmowach padają, ale może troszeczkę przynajmniej wzbudziliśmy w państwie taką chłodną głowę i pewną wstrzemięźliwość i może nieufność, bo akurat nieufność wydaje mi się jest nie najgorsza, jeśli chodzi o to, co robimy, szczególnie w grudniu, teraz wybierając się na łowy do sklepu.
Tak, ale też No, to doświadczenie jest fantastyczne i pewnie państwo też lubicie dokonywać tych zakupów w rzeczywistości i ten taki właśnie ten marketing sensoryczny, ten zapach, ten tłum ludzi. Jutro, dzisiaj już można to spróbować, zobaczyć tą grupę ludzi i spędzić miło czas. Cieszy to,
miło
że...
Miło albo niemiło.
Cieszy to, że to młode pokolenie chce wrócić do galerii handlowych.
Czyli do fizyczności.
Baliśmy się o to właśnie, że oni zostaną w tym świecie online, ale oni lubią doświadczać i to jest takie też pozytywne.
Ja państwu życzę, żebyście wszyscy mieli, oprócz tego, że udane łowy, to tak spokojną głowę jak pani Ewa i może taką strategię. Ja sobie obiecuję, że w przyszłym roku spróbuję od połowy listopada wzorem właśnie pani Ewy dokonywać takich chłodnych, spokojnych zakupów prezentów i nie tylko prezentów świątecznych. Dzisiaj o technikach, technikaliach i zakamarkach różnych sprzedaży, szczególnie grudniowej, opowiadał Michał Pajdak z Kolegium Da Vinci, Uniwersytetu WSB Merito, także trener różnych naszych zachowań konsumenckich. Bardzo dziękuję, panie Michale.
Dziękuję.
To była pouczająca podróż.
Wesołych świąt i cudownych zakupów.
Kłaniamy się nisko. Paweł Kratkowski, Łukasz Kaźmierczak. Do usłyszenia.